Witajcie. Mówienie o pokorze to jest projekt z góry przegrany, nie uważacie? Kiedyś jeden z wykładowców mówi, no dostałem projekt naukowy, to był wykładowca jednego z uniwersytetów w Australii, mówi, dostałem projekt naukowy, żeby zbadać pokorę i prowadzić wykłady na ten temat, ale boję się, bo w momencie, jak ja zaczynam na ten temat mówić, to oczywiście już nie jestem pokorny. I mówi do kolegi, czy masz jakąś dobrą radę dla mnie, żebym nabył więcej pewności? On mówi, tak, masz taki naukowy dystans do tego, co badasz. Także ja z takim dystansem dzisiaj będę mówił o tym jakże trudnym zagadnieniu, jakim jest pokora. Kontynuujemy bardzo pobieżny przegląd Ewangelii Jana. Tydzień temu pochylaliśmy się nad niektórymi wątkami rozdziału 11. Dotykaliśmy właściwie tylko niektórych wątków. Dzisiaj również dotkniemy tylko jednego wątku pierwszej połowy 13 rozdziału, co znaczy, że musimy przeskoczyć 12 rozdział. Pomijamy go niestety. To jest rozdział, który koncentruje się na zagadnieniu uwielbienia. Mówi o Marii, siostrze reanimowanego Łazarza, która zatraca się w uwielbieniu Pana. Jak przeczytasz pierwszą część 12 rozdziału, to zauważysz właśnie, że Maria jest w niewłaściwym miejscu, z niewłaściwą postawą, robi niewłaściwe rzeczy. Niepomna na otoczenie, zachwycona Panem, wylewa na jego stopy zawartość flakonu z pachnidłami, który prawdopodobnie kosztował w przeliczeniu na dzisiejsze 50 tysięcy złotych. I więcej, rozpuszcza włosy i wyciera stopy Jezusa włosami rozpuszczonymi. Gorszący akt swobody obyczajowej, bo nie tylko kobieta w towarzystwie mężczyzn biesiadujących przy stole, wtedy przy stole się nie siedziało, wtedy przy stole się leżało na sofach ze stopami odsuniętymi od stołu. Ona pod ścianą właśnie przy stopach Jezusa dokonała tego aktu uwielbienia. Nie tylko nie miała prawa się tam znaleźć jako kobieta, co było gorszące, i troszeczkę też wydawała o sobie świadectwo. No co to za kobieta, jak jest w towarzystwie biesiadujących mężczyzn. A drugie jeszcze, rozpuściła włosy wobec mężczyzn. To był właśnie to jest jeden z najbardziej intymnych aktów do dzisiaj dla semitki. Tego się nie robi w towarzystwie. Jak powiedziałem, Maria prawdopodobnie wylała zawartość swojego posagu na stopy Jezusa. Jan w ten sposób, z całą swoją subtelnością, jak to tylko Jan potrafi, podpowiada nam, że uwielbienie Pana nie liczy się ani z konwenansami, ani nie liczy się z kosztami. Jeżeli chcesz rzeczywiście uwielbiać Pana, to w 12 rozdziale się uczymy, po prostu rób to całym sercem, całym sobą. W drugiej połowie tego rozdziału mamy inną formę uwielbienia. Jezus wjeżdża do Jerozolimy i tłumy szaleją. Ludzie kładą swoje płaszcze, znowu wartość samochodu na dzisiaj, po których stąpał osiołek Jezusa, na którym siedział Pan, łamią gałęzie palmowe, ścielą przed nim dywan z zieleni. A Jezus wjeżdża nie na białym koniu, tak jak każdy wódz, ale wjeżdża na osiołku, łamiąc w ten sposób kompletnie, gorsząc nawet Żydów, łamiąc ich wyobrażenia o Mesjaszu, z wodzu i władcy, który jako zwycięzca wjedzie, aby uratować, darować im wolność. Jan mówi w 12 rozdziale, uwielbienie przybiera wiele form, ale też pociąga za sobą różne skutki. Z postawy tłumu wiemy, że sam akt uwielbienia jeszcze wcale nie świadczy o przynależności do Pana. Możesz uwielbiać dowoli, ale to niewiele ma wspólnego z twoim przynależeniem do Pana. Skąd o tym wiemy? Tłumy, które jednego dnia uwielbiały Pana, drugiego dnia krzyczały, ukrzyżuj Go. popularność Jezusa rozsierdziła przełożonych religijnych do tego stopnia, że podjęli decyzję zgładzenia go. Już mieli dokładny plan i teraz czekali tylko na okazję, ażeby to zrobić. Popatrzmy na Ewangelię z troszeczkę z innej perspektywy, jako na całość, księgę jako na całość. Właśnie 12 rozdział jest taką linią demarkacyjną między pierwszą częścią Ewangelii, niektórzy bibliści nazywają tę część księgą cudów, czy księgą czynów, księgą znaków. Jan właśnie w ten sposób nazywa cuda Jezusa znakami. A drugą częścią od 13 do końca, gdzie jest to, zwłaszcza rozdziały 13 do 19, jest to księga, która mówi o intymnych rozmowach Pana Jezusa, o najgłębszej bliskości Pana z uczniami, a potem o Jego procesie i ukrzyżowaniu i następnie o zmartwychwstaniu. W nich odnosi się, w tej pierwszej części, odnosi się do tego, co się stało w drugiej części. W pierwszej części, pierwszych 12 rozdziałach prowadzi swoją narrację wokół tematu godzina. Moja godzina jeszcze nie nadeszła, jeszcze nie nadeszła godzina. Kilka razy powtarza Jan tę frazę o nadchodzącej godzinie. Dzisiaj, czytając 13 rozdział, już to się pojawia w 12, przeczytamy, nadeszła jego godzina. I oczywiście dowiadujemy się, że ta godzina to jest godzina chwały poprzez mękę krzyża i zmartwychwstanie Chrystusa. Jan pisze też swoją Ewangelię, redaguje ją w dość szczególny sposób pod względem upływu czasu. Pierwszych 12 wersetów to jest czas opisany przez niego ponad 3 lata, prawie 3,5 roku. 12 rozdział jest niespełna tydzień, a koniec tego rozdziału to jest jeden dzień, koniec tej księgi to jest jeden dzień. Od 13 do 19 rozdziału to jest jeden dzień. A więc jeżeli nie będziemy mieli na uwadze właśnie tego dynamizmu czasu, to możemy zatracić pewne bardzo ważne informacje. Skupmy teraz naszą uwagę na 13 rozdziale. Przeczytałem gdzieś fajną historię, posłuchajcie. Wiele lat temu zapytano światowej sławy kompozytora, który następnie został dyrygentem Filharmonii Nowojorskiej, nieżyjącego już Leona Bernsteina. My byśmy powiedzieli Leon Bernstein, ale Amerykanie mówią Bernstein. Zapytano go jako fachowca, który instrument w orkiestrze symfonicznej najtrudniej opanować? Maestro nie miał z tym żadnego kłopotu. Mówi, proszę Państwa, najtrudniej opanować drugie skrzypce. Nie tylko był szczery w swojej odpowiedzi, ale ona oferowała szczególną perspektywę. W świecie, w którym każdy dąży do tego, aby być pierwszym, bardzo trudno jest się zgodzić na drugie miejsce. To jest oczywiste. Zresztą skrzypkowie, zwłaszcza ci w pierwszych rzędach orkiestry symfonicznej, patrzą z góry na skrzypka, tych, którzy grają na drugich skrzypcach. Dlaczego? Tak jest nasz sposób myślenia. Od urodzenia zabiegamy o to, aby nasze potrzeby zostały zaspokojone. Jestem w centrum, znacie te reklamy, tobie się należy, jesteś tego warta czy wart. Robimy wszystko, aby nasze plany były najważniejsze i aby każdy się z nimi zgadzał. Lubimy odgrywać rolę centrum wszechświata, takiego maleńkiego, ale centrum wszechświata. Ludzka natura sprawia, że zupełnie niemożliwe jest złapanie za drugie skrzypce i granie na altówce. W dzisiejszym rozważaniu, opartym na pierwszej części 13 rozdziału, wersety 1 do 17, zobaczymy, jak bardzo postawa autopromocji jest sprzeczna z duchem i sercem Jezusa, jest sprzeczna z duchem uczniostwa. Jezus nie tylko uczył o pokorze, ale ją demonstrował. I od razu zwracam uwagę, że to jest istota tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówimy. Nie słowa, ale czyny. Przeczytajmy więc pierwszych 17 wersetów 13 rozdziału Ewangelii Jana. Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których kochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwa wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, myśl o wydaniu go. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i do Boga odchodzi. W tych okolicznościach, zaraz opowiemy w jakich, wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał: Panie, Ty mi chcesz umywać nogi? Jezus odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla Ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić. Za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. A Jezus na to: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Szymon Piotr zmienił więc zdanie. Mówi: Panie, myj nie tylko moje nogi, ale ręce i głowę. Jezus odpowiedział: wykąpany człowiek nie musi myć już nic poza nogami. Jest cały czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus bowiem był świadom, kto ma go wydać. I właśnie dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty ponownie, usiadł i powiedział: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam, albo uroczyście zapewniam. Amen, amen. Sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi albo błogosławieni, o ile będziecie tak mówić. Dobrze czytam? Nie, dobrze. O ile tak będziecie postępować. To jest istota dzisiejszego rozważania. Drodzy, jestem przekonany, że każdy z nas, świadomych, wierzących ludzi, stawia sobie jeden cel w życiu. Mianowicie pragniemy stawać się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Jeśli jesteś tego świadom, jeżeli stawiasz sobie takie właśnie cele, to świadczy o twojej dojrzałości duchowej. To dobrze. Jeśli mam być coraz bardziej podobny do Jezusa, powiesz, chcę być podobny do Jezusa, ale jak ja mam wzorzec? Jaki Jezus był? Okazuje się, że w całym Nowym Testamencie jest tylko jeden urywek, w którym czytamy o tym, jakie było wnętrze, serce, nastawienie Jezusa. U ewangelistów, u Pawła, w listach znajdziemy wiele odniesień do Jezusa. W Ewangelii Jana znajdziemy wiele charakterystyk Jezusa typu: on jest światłością, zmartwychwstaniem, dobrym pasterzem, jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Niego, a tylko przez Niego. Jest krzewem winnym, ale nie znajdziemy oświadczenia czy stwierdzenia: Jezus jest taki właśnie. Tylko w jednym miejscu Jezus sam o sobie powiedział, jaki jest. Zanim przejdziemy do rozważania szczegółów 13 rozdziału, zapraszam, abyśmy zajrzeli do Mateusza 11, 11 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety 28 do 30. Niektórzy z nas znają te teksty na pamięć. Mateusza 11, 28, 30. Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i obciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Tu masz odpowiedź. Jezus mówi o sobie: jestem łagodny albo cichy i pokornego serca. Niestety oba te pojęcia dzisiaj nie tylko się źle kojarzą, ale dlatego się źle kojarzą, że zostały kompletnie zdeprawowane, kompletnie odwrócone, przewrócone do góry nogami. Zarówno cichość, pokora, cichość, łagodność, jak i pokora są w naszej kulturze wyśmiewane, lekceważone. Są tacy, którzy uważają, że każdy, kto się wykazuje pokorą lub łagodnością, automatycznie jest kimś nieznaczącym, kimś lekceważonym, tchórzliwym, pozbawionym rozeznania, człowiekiem, który nie wie, jak się zachować. Jest kimś, kto w swojej nieporadności ucieka w jakąś modę religijną. Ale wiesz co? Nie daj się złapać na te kłamstwa współczesnej kultury. To nieprawda. Wobec tego, co ja mam zrobić? Jak najbardziej będę podobny do Chrystusa? Kiedy? W jakiej sytuacji? Dzisiejszy tekst nas uczy, że wtedy, kiedy postępuję tak jak nasz Pan. Zauważyłeś, że pokory nie da się udawać? Ta cecha robi na mnie ogromne wrażenie. Można udawać miłość, można udawać cierpliwość, można udawać akceptację czy tolerancję. Możesz nawet udawać bogatego albo biednego. To jest ciekawe, że biedni mają tendencję, żeby udawać bogatych, bogaci odwrotnie. Ale pokory udawać się nie da. Pokora to dziwna cecha, tak jak Mirek mówił na samym początku. W momencie, gdy sobie uświadamiasz, że masz ten dar, właśnie on uleciał, właśnie wyparował. Kto ją posiada, kto pokorę posiada i postępuje w jej duchu, nawet o tym nie wie. On po prostu jest sobą. Po prostu taki jest. Jest to bez wątpienia najmniej oczywista cecha, z której zdajemy sobie sprawę z jej obecności w naszym życiu. I to mi podpowiada, że właśnie dlatego musi pochodzić od Ducha Bożego. No dobrze, spójrzmy na niektóre wątki naszego tekstu. Najpierw kontekst wydarzenia, werset pierwszy. Przed świętem Paschy. Myśmy już o tym mówili, że Pan Jezus nie był ofiarą złych ludzi, ale On tymczasem dowodził, On decydował o tym, co i kiedy się stanie, a ponieważ przyszedł jako baranek Boży, to musiał zostać ofiarowany w święto Paschy, do czego Żydzi absolutnie nie chcieli dopuścić. Robili wszystko, żeby On umarł, ale nie tylko w święto Paschy. Najlepiej po, jak już entuzjazm narodowy minie. Czytamy: przed świętem Paschy Jezus był już świadom. To jest ciekawe. Jan odnosi się do mentalności Jezusa, do jego nastawienia. Świadom, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Znaczenie święta Paschy w kulturze żydowskiej, w religii żydowskiej nie da się przecenić. Wieczerza paschalna jest trochę tak jak nasza Wigilia, połączona z datą wyzwolenia. Pascha jest symbolem właśnie uwolnienia z Egiptu. To jest tak, jakbyśmy połączyli 24 grudnia z 4 czerwca, chcociaż wiem, że 4 czerwca 89, ta data młodzi mogą jej nie znać, a my starsi, niektórzy z nas mogą lekceważyć tę datę. Mówią, nie, to na pewno nie był koniec komunizmu. Ja się dzielę swoimi przeświadczeniami. A więc Pascha to jest święto radości, święto rodzinne z refleksją uwolnienia, radości, wolności. Dalej czytamy, że to był czas, gdy ojciec przekazał wszystko w ręce swojego syna. Jezus zawsze był wszechmocny, on jest stwórcą wszystkiego, jak czytamy w Ewangelii Jana, ale teraz Jezus ma szczególną świadomość, że każdy krok się liczy. Wie, że wszystko mu przekazał ojciec. Czytamy tutaj o świadomości Jezusa. Decyduje o każdym jego krok. Losy świata są w moich rękach. To jest świadomość Jezusa i ma przed sobą zgraję swoich uczniów. I po trzecie, Jezus wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga wraca. Nie wiem, czy byłeś kiedyś w takiej sytuacji daleko od domu przez dłuższy czas i zbierasz się do domu po długim pobycie poza domem. Już lada chwila wracasz do domu. Pamiętasz tę ekscytację i radość? O, wreszcie się skończyło. Jezus jest w tej sytuacji. Wraca do swojego ojca, do domu. Czas na świętowanie. Misja spełniona. Jezus spełnił nieprawdopodobnie trudną misję i spełnił ją najlepiej, jak tylko się dało. A więc pora świętować sukces. Jest czas na galę, jest czas na nagrody, dyplomy, medale. Nic z tych rzeczy. Jezus postępuje zupełnie inaczej. Wstaje od stołu i robi coś zupełnie niezgodnego z okazją, która ich zgromadziła przy stole. Umywa nogi uczniom. Dlaczego? Dlaczego akurat w takim momencie? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? To tak jakbyś usiadł do stołu wigilijnego, nałożył sobie na talerz jakieś potrawy, z tych oczywiście 12, które tam muszą być, i w pewnym momencie wstajesz, odchodzisz od stołu, żeby napisać list albo żeby wykonać jakiś tam telefon czy telefony. Zupełnie bez sensu. Dlaczego miałbyś pisać list w środku wieczerzy wigilijnej? Nie ma żadnego powodu, prawda? Po wszystkim wracasz do stołu, wszystko już jest zimne i ty kończysz swój posiłek. Dlaczego miałbyś to robić? A o tym właśnie czytamy w 13 rozdziale Ewangelii Jana. Jezus siedzi przy stole, rozpoczyna się wieczerza, nagle wstaje od stołu, bierze miednicę z wodą, ręcznik, którym się przepasuje, schyla się do nóg uczniów i zaczyna umywać im nogi. Ha? Potem odkłada miednicę, dzban, ręcznik, wkłada tunikę na długą koszulę, która jest pod tuniką zwyczajowo. Siada, czy tam kładzie się na sofie przy stole i kończy swoją wieczerzę. Na pytanie dlaczego, chciałbym zwrócić uwagę na dwa powody. Po pierwsze, uczniowie pękają z pychy i z dumy, rywalizując ze sobą. Być może my Polacy mamy coś z uczniów. Po drugie, uczniowie mieli brudne nogi, po prostu. Jezus to zauważył i postanowił umyć nogi. Jan o tym nie pisze, bo Jan się koncentruje na wybranych przez siebie zagadnieniach, ale jeżeli sięgniemy do Ewangelii Łukasza, wiemy, że w czasie tej właśnie wieczerzy uczniowie, pamiętacie co robili? Kłócili się o to, kto jest najwyższy z nich, kto jest najważniejszy z nich. Otwórz Łukasza 22-24. Doszło też do sporu między nimi o to, którego z nich można by uznać za największego. Wyobrażasz sobie, masz pojęcie? Uczniowie musieli nauczyć się pokory. Dasz wiarę, że ostatnia noc z Panem, poprzedzona wieczerza paschalna, bo ona się odbyła prawdopodobnie jeden dzień wcześniej, ostatni czas z Panem, uczniowie zupełnie o tym nie wiedzą i kłócą się, kto z nich jest ważniejszy. Obawiam się, że to jest troszkę tak jak z duchownymi w naszym kraju. Ja się biję w piersi w tej chwili. To chyba do uczniów nie pasuje, prawda? Ale właśnie o to się spierali. Jezus znalazł się w samym środku tej kłótni i reaguje w sobie tylko wiadomy sposób. Wstaje od stołu, zdejmuje swoją wierzchnią tunikę, okręca się ręcznikiem, bierze miednicę i klęka u stóp uczniów i zaczyna myć ich brudne nogi. Doskonale wiemy, dlaczego mieli brudne nogi. Doskonale wiemy, że w Jerozolimie w tamtych czasach nie było brukowanych ulic. Owszem, w Imperium Rzymskim było kilka brukowanych autostrad, dróg komunikacyjnych, ale w miastach nawet największych, a już na pewno nie w Jerozolimie, która była prowincją, uliczki, nawet główne arterie tych miast były pokryte grubą warstwą kurzu. Łatwo sobie wyobrazić, co się działo, kiedy spadały ulewne deszcze. Ta warstwa kurzu zamieniała się w błoto. A więc tam wytworzono pewien bardzo praktyczny zwyczaj. Nie chcę się w to wdawać, jak traktowano części ciała, czy jak się traktuje części ciała, ale do dzisiaj w świecie semickim stopy kojarzą się nagie stopy kojarzą się z mooningiem w naszej kulturze. To jest coś odrażającego. A więc był taki zwyczaj, że kiedy ktoś zapraszał gości do swojego domu, to pierwsze stawiał u drzwi swojego sługę z najniższego rzędu. Prawo zabraniało, żeby to był sługa Izraelita. Sługa, który miał właśnie ręcznik, miał przyrządy potemu i kiedy goście wchodzili, zdejmowali sandały, on im mył nogi i goście odkładali sandały na bok i boso wchodzili dalej na przyjęcie. To było jego zadanie, myć gościom stopy. Goście potem wchodzili z boso do domu i to wcale nie był taki zły pomysł. Nie wiem, czy ty też, ale w domu się najlepiej czuję, no właśnie gdzieś tam na bosaka. Bez butów chodzimy w domu, prawda? W Polsce jesteśmy pod wpływem kultury wschodu i musimy się spodziewać tego, że jak idziemy do kogoś w gości, że trzeba będzie zdjąć obuwie. Ten nasz zwyczaj dla ludzi zachodu to jest ogromna kulturowa atrakcja. Widziałem kilku moich znajomych, którzy robili zdjęcia pokryjomu poustawianych równo butów w przedpokoju i potem gości bez butów na przyjęciu. Jest wiele dyskusji, które słyszałem na ten temat. Umywano sobie nogi w sytuacji, w której na przykład grupa przyjaciół się zapraszała i nie było gospodarza. Gdzieś się zapraszali do jakiegoś miejsca wspólnego i ci, którzy pierwsi przyszli, brali na siebie obowiązek umywania innym nóg. Takie były zwyczaje, ale nie wśród uczniów. Jestem przekonany, że Jezus, który na to przyjęcie przyszedł ostatni, wiemy to z Ewangelii, wszystko już było przygotowane, chyba on tylko jeden miał umyte stopy i on sam sobie musiał chyba umyć te stopy. Szybko też zauważył, że uczniowie mają brudne nogi. Jezus więc przerywa posiłek, wracamy do tego wątku, wstaje od stołu, werset 4, złożył swoje szaty i dokonuje tego aktu pokory. Popatrz, Uczniowie w czasie tej wieczerzy rozpychali się łokciami, rywalizując o to, kto jest najważniejszy, ale nikt nie walczył o ręcznik i o miednicę. Ciekawe? Samo życie. Dlatego Jezus z przygotowanym ręcznikiem klęka u stóp uczniów. Wyobraźcie sobie, w pomieszczeniu słychać intensywną kłótnię. Jeden przekrzykuje drugiego. A w tle, pośród tych podniesionych głosów, słychać chlupnięcie wody. Ten, po którym należałoby się najmniej spodziewać, że ma umywać nogi, klęczy u stóp Mateusza i myje jego stopy. Mateusz czuje tę ciepłą wodę na swoich stopach, a potem czuje, jak Jezus ręcznikiem suszy mu stopy i widzi, że idzie jedno miejsce dalej i myje kolejne stopy kolejnemu uczniowi. Następnie przeszedł do Jana i do kolejnych uczniów i w końcu przychodzi do Piotra i tutaj Jan przerywa swoją narrację. Werset 6. Podszedł do Szymona Piotra. Drodzy, mówiąc o pokorze, chciałbym zwrócić na 4 zasady, które są związane z tym zagadnieniem. Po pierwsze, uczymy się z tego, o czym mówi Jan, z postawy Jezusa, że po pierwsze, aktu pokory nie oznajmia się publicznie. Jezus ani razu nie mówi: chłopaki, spokój, cisza, teraz pokażę wam, jak być pokornym. W takim momencie twoja pokora zamienia się w groteskę i w pychę. Jeżeli byś tak zrobił, dajesz dowód swojej pychy. Nie można demonstrować swojej pokory, zwracając na siebie uwagę. Patrz, jak jestem pokorny, bo wtedy cię rozpiera pycha właśnie. Po prostu robisz swoje i to najlepiej, żeby cię nikt nie zauważył. Najtrudniej chyba jest to w małżeństwie, prawda? Albo wśród ludzi, którzy czują się równi ze sobą, w rodzinie, z najbliższymi. Ileż razy mogę? No, zauważy w końcu czy nie? Dla kontrastu przypomnij sobie, co Mateusz pisze o faryzeuszach. Z największą pokorą, w cudzysłowie, uwielbiali odgrywać rolę ważnych nauczycieli na wzór Mojżesza. Mateusz mówi, zasiadali na tronie Mojżesza. Co to znaczy? Zajmowali jego miejsce. Innymi słowy, chcieli cieszyć się splendorem tego największego nauczyciela w judaizmie. Dalej Mateusz mówi, że ludzie pokroju faryzeuszy lubili demonstrować swoje wielkie filakteria. Wiesz, co to są filakteria? To są takie pudełka. Jeżeli widziałeś gdzieś zdjęcie Hasyda, to ma filakteria na czole i na prawej ręce w specjalny sposób, że rzemykami se przytracza filakteria do prawej ręki w kształcie litery Szy, Szyma Izrael, i też na czole. Ci ludzie nosili jak największe filakteria. Dlaczego? O co chodziło? W filakteriach były zwitki papirusu z tekstami biblijnymi i im większe filakteria, tym sygnał dla innych: popatrz, ile wersetów na pamięć znam. A też lubili pokazywać swoje frędzle. Do dzisiaj to pobożni Żydzi wyjmują na wierzch frędzle swoich tałesów, modlitewnych szali, ażeby pokazać, jak bardzo są rozmodleni. Wiesz, dlaczego to robili? Nie dlatego, że byli pokorni, ale rozpierała ich pycha. Jezus mówi, popatrzcie na tych obłudników. Jezus był inny, bez żadnej zapowiedzi. Podchodzi do Piotra, a ten reaguje: ty mi chcesz nogi umyć? Dosłownie greckie zdanie zachowuje porządek słów tutaj. Ty, mi? To nie jest zgrabnie stworzone zdanie, ale Jan szczególnie to podkreśla, dokonując tego rodzaju operacji. Kontrastuje te słowa. Ty spośród wszystkich osób w tym pomieszczeniu, moje spośród wszystkich innych osób nogi chcesz umywać? A Pan odpowiada, tego co ja teraz czynię, ty jeszcze nie rozumiesz, ale później pojmiesz. To cię będzie kosztować. Mimo to, dalej kontynuuje Jan, sprzeciwił się Piotr, nigdy nie będziesz mi umywał nóg. Dosłownie w Grece nowotestamentowej tam jest, nie umyjesz mi nóg na wieki. Słyszysz ten tępy upór? Mogłoby się wydawać, że to skromność przemawia przez Piotra, ale jest dokładnie odwrotnie. Przede wszystkim udaje, że on nie potrzebuje umywania nóg. Ma czyste nogi. Jego duma sprawia, że chowa prawdę o swojej potrzebie tak, aby się o tym nikt nie dowiedział. Przyznasz, że bardzo trudno jest przyznać się do tego, że masz brudne stopy. To nie jest proste, przyznać się przed innymi, że masz jakieś ważne potrzeby, istotowe potrzeby. Gdy to robisz, natychmiast stawiasz się w pozycji zależności wobec osoby, wobec której wyznajesz, tak, moje stopy są brudne, a to właśnie nam najbardziej przeszkadza. A wiesz, co nam najbardziej w tym przeszkadza? Pycha. Druga zasada pokory. A więc pokory nie demonstrujemy. Druga zasada pokory. Pokora to gotowość do tego, aby otrzymywać dary bez poczucia skrępowania. Osoba, która jest prawdziwie pokorna, to osoba, która jest w stanie przyjmować bez skrępowania. Jezus nas uczy, że pokora nie boi się wykazać własnej bezbronności czy własnej zależności. Każdy z nas kocha dawać. Cieszymy się, jak zwłaszcza to, co dajesz, przynosi radość obdarowanemu. Ale Jezus odwraca sytuację i mówi, ciesz się również tym, że ktoś chce ci dać. Daj mu szansę na radość. Daj mu szansę na to, aby okazał ci miłość. Przyjmować jest trudno, prawda? A wiesz, co przeszkadza? Trzecia zasada. Pokora nie jest oznaką słabości. Wyrzuć to ze swojego umysłu. Jezus nie okazał słabości wobec swoich uczniów. Był zdecydowany, powiedzielibyśmy zdeterminowany. Do tego stopnia, że mając na głowie za kilka godzin sąd, biczowanie i potem straszne ukrzyżowanie, chciał im coś pokazać. Chciał ich czegoś nauczyć. Najtrudniejszą lekcję zostawił na koniec i to była lekcja o pokorze. Pokora nie jest słabością. Pokora jest dla twardzieli. Po czwarte, zauważmy, że pokora nie jest selektywna. Czytamy tam, że umył ich stopy. Wiesz, kogo to włącza do tej grupy? Judasza. Wyobrażasz sobie, Jezus u stóp Judasza umywa mu nogi, wyciera jego stopy. Jak się Judasz musiał czuć? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Co musiał myśleć? On już wiedział, co chce zrobić. Prawdopodobnie już miał srebrniki w kieszeni. Ale Jezus nie przeoczył Judasza. To nam mówi, że Jezus nie wybrał jednych, a pominął innych. Musimy przyznać, że niektórym łatwiej jest obmywać stopy, prawda? Dalej czytamy konkluzję tej lekcji. Werset 13. Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Zauważ, że Jezus w tym momencie uczy nas zasady podaj dalej. Ja wam umyłem nogi, dlatego umywajcie moje stopy. Wiesz co, to byłoby najłatwiej. Do umywania nóg Jezusowi szybko ustawiłaby się kolejka. Jestem przekonany, że bardzo chętnie byś tam stał w tej kolejce i czekał nie wiadomo jak długo, żeby tylko mieć szansę umycia nóg Jezusowi. Ale Jezus nie o tym mówi. Umywać nogi Jezusowi to wielki zaszczyt. Jezus raczej mówi, droga duszo, rozglądnij się wokoło. A może jest gdzieś w twoim najbliższym otoczeniu twój prywatny, hodowany Judasz, którego nauczyłeś się unikać sprytnie, którego tak chętnie omijasz dużym łukiem i cieszysz się, jak coś mu się złego stanie albo jak coś głupiego powie. Zobacz na niego i wiesz co? Jemu też umyj nogi. O co chodzi z tym umywaniem nóg? W 15 wersecie my tego nie jesteśmy w stanie uchwycić. Wybaczcie za techniczne w tej chwili uwagi. Nie jesteśmy w stanie tego uchwycić w języku polskim, a nawet w żadnym ze współczesnych języków, ale w 15 wersecie Jezus mówi, dałem wam przykład i Jan posługuje się tu dość rzadko używanym w Nowym Testamencie, czy w ogóle w Biblii słowem hipodeigma. Dałem wam przykład hipodeigma, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Słowo przykład, jak powiedziałem, jest dość rzadko używanym słowem, nawet w klasycznej Grece jest dość rzadko używanym słowem, jest blisko znaczne do słowa paradygma. My znamy to słowo paradygma i używamy go jako paradygmat, wzorzec, wzór, przykład, model. Hipodeigma ma bardzo subtelne różnice w porównaniu do paradygma. Powiemy, że królik i krowa to paradygmat zwierzęcia. O hipodygmacie mówimy wtedy, gdy wyobraź sobie taką sytuację. Moja mamusia szyła, także odnoszę się do tego. Każdy krawiec czy krawcowa ma formy, czy takie wzorce, dziwne kawałki papieru. Przychodzi do niej klient, daje swój własny, i to zupełnie zależy od formy, swój własny materiał. To może być gruby, cienki, sztywny, wiotki. I krawiec kładzie kawałki tego w tej formy na materiale, odrysowuje, wycina, a potem fastryguje, ażeby poprzez przymiarki dokładnie dopasować do kształtów klienta. Z tej samej formy, z różnych materiałów, dla różnych osób jest dokładnie przypasowany, uszyta część garderoby. Umywanie nóg, o którym tutaj czytamy, może przybrać formę przeróżną, ale taką, która najlepiej zaspokaja najistotniejsze potrzeby, czy to twojego Judasza, czy twojego kochanego przyjaciela, czy osoby, której chętnie byś umył nogi. Bez znaczenia. Jesteś gotów? To wymaga pokory i zaangażowania. Jezus daje nam właśnie taki przykład hipodygmatu, aby w zależności od potrzeb twoich nie zaspokajać swoich potrzeb, ale kosztem swojej postawy na rzecz ciebie okazywać ci coś, co zaspokoi twoje największe potrzeby. Na twoją miarę i tylko na twoją miarę. Nie mówimy o schematycznym działaniu. I na koniec werset 17. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, błogosławieni, uczy Jezus, o ile o tym będziecie gadać. Czy coś pomyliłem? O ile będziecie tak postępować, uczy Jezus. Szczęście wynika z okazywania pokory, a nie tylko z uczenia się o niej, czytania o niej czy gadania o niej. Ja mogę gadać z tego miejsca wiele kazań na temat pokory i sam będę się z tym źle czuł, bo wiem, jak jest. Ale co uczy Słowo Boże? Liczy się moja i Twoja praktyka życiowa, nasz sposób odnoszenia się do innych. Szczęście, błogosławieństwo wynika z obdarowania Ciebie moją postawą, zaspokajając Twoje najistotniejsze potrzeby. Szczęście pochodzi z okazywania postawy pokory wobec tych, których kochamy i wobec tych, których nie do końca kochamy albo akceptujemy. I na tym właśnie polega podobieństwo do Chrystusa. Chrześcijaństwo nie jest dla słabych i chrześcijaństwo nie jest dla nieuważnych. Jest dla twardzieli. Jest dla ludzi zdeterminowanych. Jesteś gotowy? Skłońmy głowy. Droga duszo, bez Chrystusa w sercu to, o czym mówimy, jest jedynie mrzonką. Może nawet być głupotą czy religijną histerią. I dlatego, jeśli jeszcze świadomie nie zaprosiłeś Jezusa do swojego serca, jeżeli nie było takiego dnia, o którym pamiętasz, że całkiem świadomie powiedziałeś: Panie, bez Ciebie nie dam rady, zapraszam Cię do mojego serca. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to o czym dzisiaj mówiliśmy, po prostu wyrzuć do kosza, zapomnij o tym. To Cię nie dotyczy. Nie jesteś w stanie w ogóle zmierzyć się z tą prawdą 13 rozdziału Ewangelii Jana. Ale jeżeli świadomie przyjąłeś Jezusa, to przestań być obłudnikiem. Przestań udawać religijność, duchowość i zacznij pokornie służyć innym na rzecz drugiego. Panie nasz, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za to, że stawiasz nas wobec bardzo wysokich wymagań. Amen.